Zagrożenie nigdy nie było większe. Będziemy walczyć tak długo, jak potrzeba. Naszym wzorem jest pojedynek biblijnego Dawida z Goliatem. A przed Polską otwierają się wielkie możliwości współpracy z Tajwanem. Doceniamy ich odwagę, powiedział Joseph Wu, szef tajwańskiego MSZ. Zapowiedział, że Tajwan nie podda się w walce z Chinami. A Warszawa? Milczy o wizycie delegacji tajwańskiej i nie wysyła nikogo na Tajwan z delegacją europosłów. Czy polskie elity staną na wysokości zadania? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Hanna Jazgarska, zapraszam. Witajcie, jest środa, 3 listopada, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Ja się nazywam Hanna Jazgarska, ze mną w studiu jest szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz.
Witam cię.
A z nami na łączach jest redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pani.
Czekamy na wasze pytania i głosy, zapisujcie je na czacie, na Facebooku, na Twitterze, oznaczajcie nas hashtagiem IPPTV. I już przechodzimy do tematu głównego. Dla Rzeczpospolitej wywiadu udzielił szef tajwańskiego MSZ Joseph Wu. Wywiad głównie o zagrożeniu chińskim, ale także o wyjeździe, o delegacji, w której Joseph Wu wziął udział do Europy. Padło wiele mocnych słów w tym wywiadzie. Pani redaktor, co zrobiło, która wypowiedź zrobiła na pani największe wrażenie?
Znaczy, mi oczywiście najbardziej podobało się to odwołanie do Biblii, do porównania właśnie tej walki, jaką toczy Tajwan, do walki Dawida z Goliatem. Wydaje mi się, że to bardzo dobre porównanie, bardzo przemawiające do Polaków powinno być, ale w ogóle w Europie. Joseph miał swoją podróż w Europie Środkowej. I myślę, że ono także oddaje takiego ducha i taki przekaz, jak i władze Tajwanu, ale sami starają się przekazać Tajwańczykom. Więc zresztą Tajwańczycy to chyba dobrze rozumieją. Znaczy takie przekonanie, że to nie duży rozmiar, nie wielka liczba i nie siła fizyczna decyduje o zwycięstwie, że jest coś jeszcze. No bardzo często państwo mówią, używają tego słowa błogosławieństwo. Ja nie wiem, czy takie intencje miał Joseph Wu, ale no to tak w naszej części świata jest rozumiane, że jeszcze do tego, aby zwyciężyć, tak naprawdę potrzeba błogosławieństwa, że to nie my do końca decydujemy o losach narodu, nie to, jaką silną mamy armię, jak najlepszą broń, jak nas jest dużo, jak wielki jest nasz kraj. I to myślę, że bardzo mocno wybrzmiało. Mam nadzieję, że to było tak zrozumiane w Polsce, że Tajwańczycy rozumieją, że potrzeba czegoś więcej. Trzeba działać, są błogosławieństwem, idzie mądrość i taka wiara we własne siły. I to jest, wydaje mi się, to, co widzimy w wykonaniu Tajwańczyków, że rzeczywiście starają się mądrze w obliczu tak wielkiego zagrożenia i konfliktu postępować. Tam, gdzie trzeba spokojniej, to działają spokojnie. Tam, gdzie trzeba kuć żelazo, póki gorące, to kują. Bo między innymi według mnie właśnie takim szybkim działaniem była ta wizyta w Europie Środkowej. No, widać było, że to są kraje, które starają się pomóc Tajwanowi, mimo tego, że wiedzą, że mogą być jakieś reperkusje ze strony Pekinu. I o tym też właśnie mówił minister Wu. No to działały, przyniosły pomoc, dały szczepionki, prawda? No i Tajwańczycy zrozumieli, no to jest taki obszar, który może troszkę sobie odpuściliśmy, trzeba tu zadziałać, pokazać się w tych krajach. I pojechał i widać rzeczywiście, że jest odpowiedź. Znaczy na pewno jest w Czechach, w Słowacji, na Litwie. No tak, ta wizyta w Polsce, jaka była, nawet nie wiemy. No wiemy, że jedynym jej efektem takim widzialnym jest ten wywiad. Według mnie bardzo dobry. Bardzo się cieszę, że w ogóle był. Jeszcze za każde wypowiedzi, które pokazują Polakom, jak duże jest zagrożenie ze strony Chin, a jednocześnie pokazujące, że często to jest taki potwór na glinianych nogach, że no, mówienie właśnie o tym, że oni oferują tak bardzo dużo w relacjach handlowych, no to na przykładzie Litwy i Czech widzimy, że to wszystko jest nieprawda. No sami nie słyszymy takiej wiadomości o Polsce, no ale gdybyśmy spojrzeli na nasz deficyt w handlu z Chinami, to zrozumielibyśmy właśnie, że dokładnie tak jest. Także to chyba było dla mnie takim najważniejszym przesłaniem tego wywiadu.
Tutaj dodam, że Joseph Wu zapytany o to, jak długo Tajwan może się bronić, zanim Stany Zjednoczone wkroczą do akcji. Mówimy tu oczywiście o hipotetycznej sytuacji ataku ze strony komunistycznych Chin na Tajwan. No Joseph Wu nie odpowiedział wprost, no ale odpowiedział mniej więcej w tym duchu, w którym mówi teraz pani redaktor, bo powiedział: rozwijamy asymetryczne zdolności prowadzenia wojny, będziemy walczyć tak długo, jak potrzeba i przetrwamy. Jest to...
Znaczy, powiem się, że to jest to też, co Amerykanie powiedzieli Tajwańczykom, że znaczy, no, i co pokazał Afganistan. No, znaczy, jeżeli nie ma woli obrony, jeżeli wy nic nie chcecie robić, jeżeli będziecie siedzieć i patrzeć się, co się dzieje wokoło, albo tak jak niektórzy wam mówiąc, usiąść na jakiejś górze i patrzeć, co tam się wydarzy, no to wylądujecie tam, gdzie wylądujecie. To znaczy, no, tak jak kończycie, tak jak w Afganistan. Znaczy, przede wszystkim musicie sami pokazać, że chcecie się bronić. I tym przyciągniecie innych. No i Tajwańczycy rozumieją bardzo jasno, że sami muszą pokazać to, że są gotowi do obrony swojego kraju, że muszą wzmacniać swoją obronę, kupować sprzęt. I tutaj też Tajwańczycy są produkować, bo także produkują, ale i kupować. I tutaj Tajwańczycy bardzo jasno widzą swojego sojusznika. Nie ma tu jakiegoś udawania, że może gdzieś jest jakaś inna strona, do której możemy się uciec, albo może w ogóle powinniśmy być neutralni. Były takie głosy, ale no, jak przychodzą wybory, no to jest jasna odpowiedź Tajwańczyków. Silny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Minister Wu w tym wywiadzie pokazuje, gdzie ta współpraca, ona jest na wielu płaszczyznach, ale on pokazuje, gdzie ta współpraca w tej chwili teraz jest najbardziej potrzebna. No właśnie w sprzęcie wojskowym, a także w współpracy wywiadów. No, widzimy ostatnią odsłonę taką, no to jest szkolenie kadry militarnej. Wiemy, że te amerykańscy Marines, to wiemy z wywiadu, jaki udzieliła prezydent Tsai Ing-wen CNN, amerykańscy Marines są już na Tajwanie. I to pierwsi Marines pojawili się już za Trumpa, Biden zwiększył tą ilość. To nie jest duża ilość, ale no to jest... To już coś znaczy, prawda? No po 40 latach Amerykanie tutaj wracają militarnie. I wiemy także, to jest wczoraj chyba, czy dziś potwierdził Ministerstwo Obrony Tajwanu, że tajwański Marines są trenowani przez Amerykanów na Guam. Także no widać, że jest, no to już jest jakaś podniesienie tej relacji. W przyszłym roku mówi się, że będą jakieś wspólne ćwiczenia Tajwanu z Amerykanami. Tajwańczycy prawdopodobnie w jednych z amerykańskich ćwiczeń wezmą udział. No to też już będzie, to też jakiś będzie no coś nowego w tych relacjach. Także widzimy, że to są te takie kroczki, które wykonują obie strony, aby bardziej się związać tą współpracą i pokazać też Chinom, że jak gdyby przyszło coś do czego, to Tajwańczycy będą gotowi się bronić, a cały czas mają pomoc ze Stanów Zjednoczonych. I o tym także mówią amerykańscy politycy.
Cezary Kłosowicz, twoje wrażenia z tego wywiadu?
Myślę, że naprawdę jest dobre porównanie do Dawida z Goliatem. Jeszcze, że zwrócę uwagę, wczoraj mówiliśmy o Izraelu tutaj i no, Izrael ma podobną sytuację. Też jest niedużym państwem otoczonym wrogimi, licznymi, dużymi państwami, które mają za cel wręcz niektóre z nich przynajmniej zniszczenie go nawet, nie tylko, że przejęcie. Proporcje są podobne, jeśli by policzyć wszystkie kraje arabskie, Iran, Turcję, no to będzie mniej więcej 50-1, tak samo jak tutaj przy komunistycznych Chinach i Tajwanie. Także no i Izrael istnieje i obronił się już kilkukrotnie, także to jest możliwe widać w praktyce.
Jeśli tylko mogę tutaj wtrącić. I właśnie Izrael jest zawsze stawiany jako wzór tutaj na Tajwanie. Bardzo często to słychać i w różnego rodzaju wypowiedzi polityków i komentatorów. Właśnie Tajwańczycy jako wzór dla siebie stawiają Izrael.
No i tutaj Dawid, no to też Izrael oczywiście, także no tutaj widać, że korzystają z tego wzoru. Także myślę, że to nie jest tak, że Tajwan jest na straconej pozycji.
Rozmawiamy tutaj o tym, pani redaktor wspominała, że no właśnie, jest obecność Amerykanów na Tajwanie i tutaj nasuwa się pytanie, czy w takim razie no, Chiny w ogóle mogłyby się odważyć, w ogóle mogłyby się zdecydować na taki krok jak atak na Tajwan.
Znaczy, ja myślę, że wszystko trzeba brać pod uwagę, jeżeli chodzi o Chiny, bo sytuacja tam też może wyglądać różnie. Widzimy, że wiele rzeczy, które do tej, znaczy, które kiedyś zakładaliśmy, że się nie wydarzą, przynajmniej do jakiegoś czasu, na przykład kwestia Hongkongu, myśleliśmy, że do końca lat 40. się nie, no, nic się nie zmieni, a wydarzyło się bardzo szybko, bardzo dużo zmian, właściwie no, całkowita zmiana. Także trzeba się z tym liczyć, że może się wydarzyć coś, no, co, no, to teraz mówimy, że nam się w głowie nie mieści. Ja myślę, że Xi Jinping zresztą mówi, że no, zjednoczenie jest no, za każdą cenę, ale musi się odbyć i mówi o tym, że to ma być za jego kadencji. No ta kadencja teoretycznie powinna się skończyć w przyszłym roku, ale wiemy, że on zrobi wszystko, żeby przedłużyć, więc jak długo to będzie ta kadencja i jak długo będzie rządził, kiedy to oznaczało, no to tego nie wiemy. No, nie wydaje mi się, aby w roku olimpiady, a także no właśnie spotkania partyjnego, zjazdu partii, który ma jak gdyby zadecydować o tym, że przedłużona zostanie ta jego władza, to będzie jesień przyszłego roku. No nie wydaje mi się, żeby przed tym wszystkim dokonał jakiegoś szaleńczego kroku w kierunku Tajwanu, ale trzeba się liczyć, że po 22 no to taka jakieś takie akcje 24, 25, zresztą minister obrony Tajwanu o tym mówi, że ten 25, 26 to mogą być lata, kiedy no, Chiny rzeczywiście wyciągną rękę po Tajwan. Więc zadaniem Tajwanu jest no, rzeczywiście zrobienie wszystko, aby był w stanie się jak najdłużej bronić i zawiązywanie mocnych sojuszy ze Stanami Zjednoczonymi, ale jest jeszcze jeden kraj tutaj w regionie, któremu na pewno nie zależy na tym, aby Tajwan wpadł w ręce Chin, to jest Japonia i rozwijanie relacji tak mocnych z Japonią. Na szczęście wybory, które odbyły się w ten weekend w Japonii, wygrali partia konserwatywna, a to jest no, ta partia, która rzeczywiście widzi zagrożenie ze strony Chin i jest, jej politycy są bardzo protajwańscy, także no tutaj Tajwan może być spokojniejszy i myślę, że ta polityka protajwańska i wymierzona właśnie w zagrożenie chińskie w Japonii będzie kontynuowana.
Mówimy już od jakiegoś czasu w naszych programach, szczególnie pani redaktor już kilkukrotnie o tym wspominała, no, że problemy wewnętrzne w kraju można jakoś załagodzić czy uspokoić opinię publiczną właśnie angażując się w jakieś większe wydarzenia za granicą. No i tutaj moglibyśmy spojrzeć na to, co media teraz mówią właśnie o Chinach, o tym, co dzieje się wewnątrz kraju. Mamy wiadomości o problemach z dostępem do paliwa. Chińskie władze ogłaszają także, że no, obywatele powinni zacząć robić zapasy żywności. No chociaż tutaj ministerstwo zaznacza, że wydaje takie oświadczenia co roku, no ale w tym roku wyjątkowo się z tym oświadczeniem pośpieszyło. Pani redaktor, co tam się właściwie dzieje tak wewnątrz Chin?
No tak, rzeczywiście widać wielki kryzys w państwie chińskim. Tutaj mówi się to o takim pięciu brakach, dokładnie z chińskiego tłumaczone. To jest brak węgla, brak elektryczności, brak ropy, brak zapasów właśnie, dokładnie z chińskiego to jest brak ziarna, ale to chodzi o zapasy. I brak pieniędzy. I z tym wszystkim Xi Jinping musi stawić czoła. Część z tych rzeczy no, to jest wynik tego, no, chociaż jakby te obawy o brak zapasów, to między innymi no, wynik tego, że rzeczywiście ostatnie dwa lata to były różnego rodzaju naturalne katastrofy, jakie nawiedziły Chiny, czy to powodzie, czy jakieś no, inne właśnie takie problemy i to z tego wynika. No ale część to jest taki, które sama partia komunistyczna na siebie, a dokładnie Xi Jinping ściągnął, chociażby problemy z węglem. No, wstrzymano zakup od Australii, dlatego że Australia raptem, słusznie zaczęła domagać się poważnego śledztwa w sprawie tego, skąd pochodzi wirus. No i Xi Jinping chciał Australię za to ukarać i nałożył sankcje i nie jest kupowany węgiel z Chin. Znaczy on tak trafia na rynek chiński, ale po większej cenie jakimś tam drogą nieoficjalną, ale więcej muszą za to zapłacić, ale to spowodowało właśnie także ogromny problem. Wszystkie inne dane też, jakie są, no mówią nam, że i spada, w związku z tym, że są problemy z elektrycznością, że są jakieś tutaj ograniczenia w dostarczaniu energii, no to powoduje, że zakłady nie pracują tak, jak powinny pracować, że produkcja spada. Mówi się ogólnie o stagflacji, czyli no, że jest jakaś właściwie taka ekonomiczna stagnacja. Jest niby wzrost gospodarczy, ale nie taki, jaki powinien być, żeby zapewnić pełne zatrudnienie w Chinach. Jest po prostu powolny wzrost gospodarczy, a do tego mamy przyspieszającą inflację. Mamy czyhającą na wielki rozwój katastrofę na rynku nieruchomości. Często podaje się takiego jednego dużego dewelopera, który ma od kilku miesięcy już ma upaść i pewnie za chwilę upadnie, ale mówi się o tym, że 2/3 deweloperów w Chinach jest w podobnej sytuacji, a rynek nieruchomości jest bardzo ważny w Chinach. Chińczycy w większości swoje oszczędności właśnie wkładają w nieruchomości. No i ogłoszenie władz chińskich, żeby robić...
Mówmy nikomu, bo nie chcą. No to tak nie wygląda to na to, żeby coś tutaj się załatwiło dużego z tego.
Ale w takim razie, no czego się Polska boi? Wspomniałeś, że boi się Xi Jinpinga, no ale...
To jest dobre pytanie. Nie wiem, czy się boi, że straci władzę, bo Xi Jinping jakieś tam ma na nich haki, czy w ogóle Komunistyczna Partia Chin, czy aż tak są uwikłani w te układy, czy nie wiem, czy tam jakaś idzie korupcja i nie chcą jej stracić. Nie, no tutaj no, różne można snuć może to wszystko razem przypuszczenia, natomiast no, widać po efektach, że się boją.
No. W internecie pojawiały się informacje, że no, przedstawiciele władz Czech nawet dostawali właśnie takie stanowcze wypowiedzi ze strony chińskiej, no, że tutaj te wizyty, że przyjmowanie delegacji tajwańskiej, no to jest działanie na szkodę relacji z Chinami. No i jakoś się, Czesi się jakoś tym nie przejmują za bardzo.
No, bo oni już to któryś raz przerabiają. No, jak był burmistrz Pragi, przecież i przyjmował delegację i był tutaj, i był wicemarszałek Senatu Tajwańskiego. No, to już jest nie pierwszy raz, kiedy Czesi doświadczyli gruźb pod swoim adresem i zrozumieli, że Te groźby są ograniczone. No, na pewno to wpłynie w jakimś stopniu na pewne gospodarcze umowy, no ale też zdają sobie, a sami mówią, no, jest ich mniej niż nam obiecano. Także jeżeli już na samym początku było kłamstwo, no to co dalej, mamy wierzyć w kolejne kłamstwa, wierzyć, że jeżeli nie będziemy mieli żadnych kontaktów z Tajwanem, to raptem będą jakieś kontrakty. No przestali po prostu wierzyć w te bajki, patrzyli na fakty, mamy więcej inwestycji z Tajwanu, to są inwestycje, które się nie zmieniają, dlatego że władzy tajwańskie się coś tam nie podoba, tylko po prostu są to biznesowe transakcje zawierane z tajwańskimi firmami, więc wolą być przy czymś takim. No i a my co mamy? No tak jak cały czas, za każdym razem jak poruszamy temat współpracy polsko-chińskiej, to mówimy, mamy rosnący deficyt w handlu z Chinami, panoszącą się agenturę. No to jest to, co mamy i co? I tego bronimy?
Wspominaliśmy tutaj, pani redaktor opowiedziała nam o tym, jak wygląda teraz kryzys w Chinach. No z drugiej strony właśnie mamy tą delegację tajwańską w Europie. No to w takim razie, no, jakich skutków tej delegacji w tym kontekście możemy się spodziewać?
Tej, która była z tajwańskich biznesmenów? No, ja myślę, że to na pewno jest współpraca głównie, tak jak widziałam na skład, no to właśnie w takich wyższych technologiach. Także wiem, że 5G Tajwańczycy starali się tutaj pokazać, że mogą być jakąś, może dojść do jakiejś współpracy. No, to jest też taki region, w którym do tej pory, wydaje mi się, nasza część Europy nie za bardzo patrzyła w kierunku Tajwanu. No, patrzyła bardziej może w właśnie Japonia, Korea Południowa, więc teraz bardziej na Tajwan. Ale z drugiej strony to sami Tajwańczycy mówili, że no, czy Litwa, czy Czechy, czy Polska, no to są także... Także wiele produktów tych firm, tych krajów nie ma na Tajwanie, a tajwański konsument jest takim ciekawym świata. To znaczy on oczywiście lubi kupować rzeczy, które są znane, na przykład z Włoch czy z Francji, ale jak mu się pokaże podobny produkt, tańszy, a dobrej jakości, to zaczynają się przekonywać do tego i będą po niego sięgać. I Tajwańczycy także po to przyjechali, żeby szukać produktów, które mogliby sprzedawać z tych krajów na swoim rynku, także zwłaszcza, że wiedzą, że jest dobra atmosfera, bo rzeczywiście jeszcze kilka lat temu, no, powiedzieć, że coś było z Polski, z Litwy, to nie było bardzo przekonujące. Jeszcze kilka lat temu pamiętam, że niektóre produkty z Polski to importerzy z Tajwanu naklejali na Made in Poland, Made in EU. Czyli robione w Unii Europejskiej, że to lepiej brzmiało. Teraz tego już nie trzeba. W tej chwili te Tajwańczycy bardzo chętnie, zwłaszcza po tym, jak podarowaliśmy im szczepionki, bardzo chętnie sięgają po coś, co jest zrobione w Polsce. Wręcz był taki okres, że naprawdę tego szukali. Była taka chęć odwdzięczenia się za tę pomoc, ale to też pokazało, że okej, są polskie produkty, one są dobrej jakości, warto po nie sięgać. Jest najlepszy moment na to także, żeby promować i przyjmować tajwańskich biznesmenów, im pokazywać nasze, bo rzeczywiście jesteśmy, jeżeli chodzi o różnego rodzaju produkty, coś robione Made in Poland, bardzo mało obecni tutaj na Tajwanie.
Głosy krytyczne wobec Chin pojawiają się w Europie coraz częściej. Tutaj możemy nadmienić niemiecką minister edukacji, która wypowiedziała się na temat Instytutów Konfucjusza, pani redaktor.
Tak, rzeczywiście, Niemcy tutaj zaczynają zauważać, że coś się niepokojącego dzieje. To się stało po tym, kiedy miała się odbyć na dwóch uczelniach prezentacja książki dotyczącej Xi Jinpinga. To książki napisanej przez niemieckiego dziennikarza, który już wcześniej miał różnego rodzaju prezentacje o Chinach na niemieckich uniwersytetach, na uczelniach, których są Instytuty Konfucjusza, bo to było organizowane przy współpracy Instytutów Konfucjusza, ale raptem przyszedł rozkaz z Chin, żeby, no, nie, żeby to odwołać. Powiedziano po prostu Niemcom prosto, jasno, Xi jest nietykalny, i jakiekolwiek dyskusje na jego temat nie mogą się odbywać. Takie było żądanie partii komunistycznej przekazane przez Instytut Konfucjusza i te instytucje się z tego wywiązały, i te uniwersytety niemieckie. I to pokazało Niemcom, że no, wpływ Instytutów Konfucjusza jest ogromny na niemieckie uczelnie, które podobno mówią o wolności akademickiej, prawda? No to, że w Chinach, jak partia komunistyczna powie, że na jakiś temat nie można rozmawiać, no to nie jest dziwne, ale kiedy się okazuje, że w Niemczech partia komunistyczna chińska może powiedzieć, że na jakiś temat nie można rozmawiać, no to już trochę wstrząsnęło Niemcami i stąd tamtejsza minister edukacji zaapelowała do uczelni o to, aby zacząć coś robić z tymi chińskimi wpływami, żeby dokonać jakiejś takiej analizy, jak wygląda ta współpraca na uniwersytetach, w których są Instytuty Konfucjusza, przeciwdziałać wpływom chińskim, jeżeli one są widziane. I zaleciła także, żeby w kontekście tej właśnie obecności chińskiej na uczelniach zacząć się także kontaktować z wywiadem. Czyli rozumiem, że zaczęli uważać, że to jest także bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Niemiec. Także bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No, to jest bardzo dobry ruch. Miejmy nadzieję, że przyjdzie przebudzenie w Polsce, bo tutaj nie widać żadnej zmiany. Instytuty Konfucjusza mają się bardzo dobrze, organizują różnego rodzaju co jakiś czas organizują jakieś spotkania. Jakiś czas temu mówiliśmy o studiach, które na Politechnice Opolskiej rozpoczęto, dotyczące zarządzania z językiem chińskim, intensywnym językiem chińskim, i to też wszystko we współpracy z Instytutem Konfucjusza, bo Politechnika Opolska ma Instytut Konfucjusza. Zresztą osobą, która bardzo za taką współpracą z Instytutem Konfucjusza optowała, była stryjenka prezydenta Andrzeja Dudy, Krystyna Duda, i to ona była między innymi na otwarciu Instytutu Konfucjusza na Politechnice Warszawskiej i namówiła prezydenta Dudę, wtedy jeszcze pracującego jako podsekretarz stanu w kancelarii żyjącego jeszcze prezydenta Lecha Kaczyńskiego, aby był na tym otwarciu. On rzeczywiście był. Także no widać, że te relacje rodziny Dudów z Chinami, no także w kontekście Instytutu Konfucjusza widać są bardzo silne. I być może także ten taki duch, no ten Dudy nad opieka nad Instytutami Konfucjusza, no powoduje, że ich trudno właściwie dotknąć, no bo nie ma jakiejś nawet dyskusji na temat tego i nikt nie chce dyskutować. Ja wiele razy pisałam i do Ministerstwa Edukacji, i do polityków właśnie o tym zagrożeniu. Nikt tego tematu w Polsce nie chce podjąć. To one sobie działają swobodnie, organizują różnego rodzaju sympozja, otwierają kolejne studia, no i budują taką atmosferę takiej fałszywej wizji Chin, prawda? No a także, co jest ogromnym zagrożeniem, ucinają pewne dyskusje akademickie. No wiemy, że jednym z celów Instytutów Konfucjusza jest niedopuszczenie do tego, aby na uczelniach odbywały się dyskusje na temat Tajwanu, Hongkongu, no także prawdziwej historii Chin. Także no, to nie ma nic wspólnego z wolnością akademicką. Także no, Niemcy się budzą, być może przyjdzie czas na obudzenie w Polsce. Wiem, Amerykanie także rezygnują ze współpracy z instytutami Konfucjusza. Tam jest tych instytutów już coraz mniej. Także różnego rodzaju jakieś wymiany językowe, programy językowe. Nie tak dawno Uniwersytet Harvard zerwał współpracę w ramach takiego właśnie letniej akademii językowej z Chinami i przenosi to na przyszły rok. Od przyszłego roku ta wymiana letnia będzie się odbywać z Tajwanem. Już od początku tego roku tutejsza placówka amerykańska na Tajwanie zaczęła bardzo mocno zachęcać władze Tajwanu, żeby zainwestowały więcej pieniędzy właśnie w rozwój programów językowych, żeby można było wysyłać nauczycieli języka chińskiego z Tajwanu na uczelnie amerykańskie. I to jest, myślę, że program, który także w przyszłym roku zaowocuje właśnie większą obecnością tajwańskich nauczycieli w Stanach Zjednoczonych i większą wymianą powodującą, że amerykańscy studenci będą częściej pojawiać się tutaj na Tajwanie niż w Chinach i uczyć się tutaj chińskiego. Także no, to jest coś, na czym Tajwan bardzo mocno skorzysta. No i pora także na Europę. Także no Niemcy będą jakiś dają sygnał, chociaż to nie są pierwsi, bo na przykład no, Instytuty Konfucjusza wyrzucili już Szwedzi, także no, oni zrobili pierwszy krok. No ale my tak często patrzymy się na Niemcy, no to może w końcu przyjdzie jakieś opamiętanie.
No, tak jak pani redaktor mówi, no nawet Niemcy się budzą, które jeszcze niedawno na poziomie europejskim tak mocno parły do rozwinięcia właśnie współpracy z Chinami. W Polsce na ten temat dalej cisza. Cezary Głosowicz, czy ty liczysz na jakieś przebudzenie w tej sprawie?
Mam nadzieję na przebudzenie w tej sprawie, natomiast nie widzę jakichś dużych objawów przebudzenia w tej sprawie póki co. Także no, no to jest różnica, no ale ciągle mam nadzieję. Myślę, że Polska jako całość bardziej będzie podążać za trendami, które zaczną inni niż je wyznaczać, niestety. Także jak już się wszyscy wokoło odwrócą od Instytutów Konfucjusza, no to może Polska wtedy też, ale no, no niestety póki co no to były otwierane raczej nowe, a nie zamykane.
O tej współpracy, czy o tej potencjalnej współpracy polsko-chińskiej możemy też porozmawiać na innym obszarze, mianowicie budowa sieci 5G. Wczoraj zakończył się proces konsultacji nad projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie cyberbezpieczeństwa. Przepisy oczywiście spotkały się ze stanowczym sprzeciwem firmy Huawei, chińskiej firmy, która już wcześniej twierdziła, że ustawa będzie prowadzić do dyskryminacji i wykazuje uznaniowy charakter doboru dostawców. Pani redaktor, no czy taka dyskryminacja jest w porządku w ogóle?
No tak, o dyskryminacji mówią nam przedstawiciele chińskiej firmy, państwa, które no, dyskryminacja jest u podstaw działania w jakiejkolwiek właściwie dziedzinie, także no to możemy to sobie w ogóle nawet tego nie ma co słuchać. No i także drugi argument, jaki wysuwają, no to ogromne koszty, prawda? No bo rzeczywiście, jak się patrzy na to, jak bardzo mocno obecna jest firma Huawei w Polsce, no to rzeczywiście jakieś koszty poniesiemy, ale w grę wchodzi bezpieczeństwo państwa polskiego. Nie możemy być uzależnieni od firmy, która no, bezpośrednio podlega chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. W związku z tym no, jakiekolwiek koszty trzeba zapłacić. No, jeżeli się wcześniej inwestowało, było się na tyle nieroztropnym, delikatnie mówiąc, żeby w to wchodzić, no to teraz trzeba ponieść koszty tego, żeby się z tej sieci powiązań, pajęczyny powiązań, jak najszybciej zrezygnować. No inne kraje to zrobiły. Zrobiła to Australia, zrobiła to Szwecja, Wielka Brytania też to zapowiedziała. No, także Litwa jasno sprecyzowała, jakie kraje mogą być i to są kraje głównie Unii Europejskiej i NATO. W związku z tym no, myślę, że jest wiele przykładów krajów, które są gotowe ponieść te koszty i w związku z tym no, nie mamy co tutaj się nawet zastanawiać, tylko rzeczywiście no jak najszybciej podjąć decyzję, że Huawei nie będzie obecne przy budowie 5G. Argumenty państwa, które dyskryminuje swoich własnych obywateli, już nie mówiąc o firmach zachodnich, bo przecież no istnienie na rynku chińskim dla zachodnich firm jest bardzo utrudnione i dyskryminacja jest czymś normalnym, aby działać, no trzeba się z tym po prostu pogodzić. Więc nie ma się szczególnie z czym przejmować tutaj. Ja rozumiem, że jest presja i środowiska, bo widać, że tam Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, co wydaje co chwilę jakieś, a to wywiady jej przedstawiciela, to piszą listy do naszego rządu, w którym stwierdzają, że to niemożliwe jest, że to jest właśnie o dyskryminacja, że to nie będzie, że to jest naruszenie umów międzynarodowych. No ale jak się spojrzy na przykład na to, czym jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, jednym z członków tej izby jest Huawei. No to jak gdyby Huawei występuje w swoim własnym interesie pod przykrywką jakiejś polskiej rzekomo instytucji. Poza tym, że jest członkiem, no to widać, że jest sponsorem wielu akcji w tej Krajowej Izby, Krajowej rozumiem Polskiej Izby, bo spojrzałam sobie tam właśnie, co oni robią. Na przykład teraz jest kilka tygodni temu ogłoszony taki program edukacyjny dla studentów Seeds for the Future. Jak myślicie państwo, kto jest głównym sponsorem tego programu rzekomo Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji? No oczywiście firma Huawei, czyli pieniążki też płyną ze strony firmy Huawei. Czyli no mamy cały lobbying przygotowany pięknie przez firmę Huawei, bardzo w tej chwili nasilony, pisanie listów, pisanie artykułów, udzielanie wywiadów przed przedstawicieli Huawei, ale także jakieś takie przykrywki typu Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, żeby przekonać polski rząd, no żeby do tego wykluczenia Huawei nie doszło. No zobaczymy. Ja zgadzam się z tym, co chyba kilka dni temu powiedział tu w programie u państwa pastor Chojecki, że to rzeczywiście będzie taki prawdziwy sprawdzian, ta decyzja w kwestii Huawei. To będzie taki ostateczny sprawdzian, w jakim kierunku Polska idzie. Czy wracamy na wschód, czy rzeczywiście chcemy otwarcia na zachód i bycia w tym bloku państw, które dobrze rozumieją i chcą przeciwstawić się zagrożeniu chińskiemu.
Rzeczywiście Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Komunikacji no, tam użyła w swoim piśmie wiele argumentów, dlaczego ta ustawa w tej postaci nie powinna wejść w życie. Napisali między innymi takie słowa, że wejście w życie ustawy spowoduje drastyczny wzrost kosztów prowadzenia podstawowej działalności komunikacyjnej oraz wymusi nieuzasadniony wzrost nakładów na zwiększenie bezpieczeństwa sieci i usług komunikacji elektronicznej, co doprowadzi do dużego spadku rentowności przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.
Straszą... Właśnie zwiększenie bezpieczeństwa sieci jest akurat uzasadnione, także tutaj sobie ta Krajowa Izba jakoś jakiś argument dość głupi. No, musimy zwiększać nakłady na bezpieczeństwo, no bo sieć jest teraz niebezpieczna i usługi komunikacji elektronicznej nie są teraz bezpieczne, nie są tak bezpieczne, jakby mogły być. To nigdy nie będzie 100%. Także tu jest bardzo uzasadniony wzrost nakładów i uzasadniony jest wyeliminowanie z budowy tych systemów firmy z państwa totalitarnego, które utrzymuje obozy koncentracyjne, które utrzymuje tam właśnie nadzór elektroniczny i inwigilację swoich mieszkańców, między innymi za pomocą tych właśnie firm, które w każdej państwa, które w każdej firmie każe działać oficerom politycznym, aby pilnowali, że wszystko jest zgodne z tym, co partia chce. Państwa, w którym nawet jeden z najbogatszych ludzi, Jack Ma, jak tam coś trochę skrytykował rząd, to zniknął na długi czas, gdzieś się teraz pojawił podobno na Balearach. Także to jak tutaj przedstawiciel firmy takiej coś tam tutaj mówi w ogóle o jakiejś wolności, o dyskryminacji, to jest totalnie absurdalne. No, niech sobie tam poradzą z tą, ten Huawei w Chinach z wolnością, a potem może coś ewentualnie będą mogli dyskutować o tym, co Polska ma robić względem swojego bezpieczeństwa. To w ogóle bez sensu. Powinniśmy się bronić. To jest wrażliwy bardzo obszar, bardzo już infiltrowany przez komunistów chińskich. Także no, najwyższy czas, żeby się przed tym zacząć bronić jakoś skutecznie.
Panie redaktor, czy ten argument, że się nie opłaca, no w ogóle, czy trzeba w ogóle brać pod uwagę taki argument?
Znaczy, to jest taki argument, który już od samego początku, jak pojawiła się właśnie ta kwestia, no, tego, że trzeba coś ze Huawei zrobić. I to głównie było od momentu, kiedy Trump doszedł do władzy, prawda? On zaczął jako pierwszy tak, no, nie tyle podnosić, tylko coś robić, żeby Huawei został wyeliminowany. I no, Polska tu jakim zaczęła też podejmować działania, znaczy chociażby prace nad dokumentem, którym miałby wyeliminować Huawei, podjęto pracę na uregulowaniu tego rynku 5G. I ten argument od samego początku był, że właśnie to będą ogromne koszty. No, to jest bardzo sprytne, no bo Huawei rzeczywiście wie, jak wiele zainwestowało w Polsce i wie, jak bardzo Polska no, stała się uzależniona od jej sprzętu. No, w wielu ministerstwach nawet podejrzewam, że jest to sprzęt obecny. Także no, to, czym Huawei się zajmuje poza tym oficjalnie, no to wiemy tym, że zbieraniem informacji. To jest jej zadanie, główne zadanie, jakie wyznaczył jej rząd chiński, armia chińska. I my jak gdyby dopuszczamy ją do bardzo ważnych instytucji i oni wiedzą, że no są tam wiedzą też, że no to wiązało się z ogromnymi kosztami dla tych firm, gdyby teraz całą infrastrukturę musieli zmieniać. Więc podejrzewam, że różnymi metodami no, przekonują. To nie jest nie tylko takie oficjalne w artykułach, analiza, które są dostępne, ale myślę, że także w rozmowach z polskimi przedstawicielami różnych ministerstw, z różnych branży podnoszą. No ale to jest argument, który no, jakby koszt dla Polski jest dużo większy, jeżeli Huawei zostanie. No to jest po prostu niebezpieczne dla nas. I to jest coś, co trudno dokładnie wymierzyć w dolarach i podać jakąś konkretną sumę. No, to jest zdecydowanie coś, co powinniśmy... No teraz, i to już jest właściwie za późno, ale no, lepiej późno niż wcale. Widać, że ta decyzja jest cały czas odwlekana. Strasznie trudno nam to przychodzi. Z takich informacji prasowych wynika, że to wcale nie nastąpi bardzo szybko, że no, na początkowo mówiono, że to teraz w listopadzie zostanie podjęta decyzja, ale z tego, co słyszę, no to chyba raczej na pewno w tym roku nie dowiemy się tak naprawdę, jak będzie wyglądała te kwestie bezpieczeństwa sieci 5G i to nie wejdzie w życie na pewno w tym roku.
Patrzeć na opłacalność tylko patrząc na to, ile pieniędzy kosztuje coś, tak, ile pieniędzy kosztują urządzenia, ich zamontowanie, no to nie mówi tak naprawdę o opłacalności, no bo na ile wycenimy koszt informacji, które przez te urządzenia zostaną nam gdzieś wykradzone czy od nas przekazane do Chin. Na ile wycenimy koszt propagandy, którą tutaj będą rozsiewać? Na ile ocenimy koszt cenzury, którą będą mogli wprowadzać, co widzieliśmy już przypadki blokowania różnych rzeczy w innych krajach, czy wykryto, ukryte, nie zawsze jeszcze włączone możliwości takiej cenzury w urządzeniach tych telekomunikacyjnych. No, jak to wycenić? Tu dają nam trochę taniej, ale wiedzą, że zdobędą dużo więcej. To tak jak portale społecznościowe niby są za darmo, ale zbierają one mnóstwo informacji, które potem sprzedają reklamodawcom. To nie jest tak, że opłacalność się liczy tylko tym, ile tam juanów czy dolarów się zapłaci za routery czy anteny.
Powrócimy jeszcze za chwilę do tematu Tajwanu. Mamy już pierwsze głosy od naszych widzów. Bardzo za nie dziękujemy. Wolf Child pisze: Polska komunistyczna wierchuszka siedzi w kieszeni chińskiej komunistycznej wierchuszki i utopią wszystkie szanse współpracy z Tajwanem. Nie wierzę, że nie wiedzą tego, co mówi pani Hania.
Znaczy ja też nie wierzę, no bo to nie są jakieś tajne informacje pisane po chińsku czy w jakimś innych krzaczkach. No to są jakieś informacje ogólnie dostępne, no wiele z nich można wygooglować, także też nie wierzę, że tego nie wiedzą. No jest jakaś pewnie tam grupa no łatwo takich no pożytecznych idiotów, tu zawsze wymieniam pana Suskiego, któremu wystarczy opowiedzieć coś o pagodach, podarować telefon Huawei'a i on potem będzie opowiadał, że wzrost gospodarczy w Chinach jest 12% i że tam komunizmu już nie ma, ale no myślę, że to jest taka jednak no część tych ludzi, ale są ludzie, którzy siedzą w tym temacie, dobrze sobie zdają sprawę, jakie to jest zagrożenie i nic w tej kwestii nie robią. No, sam o to, że ten szpieg chiński pracujący w Huawei tak sobie spokojnie mógł tutaj działać, brał udział w różnych ważnych imprezach, docierać do wielu ważnych ludzi, no pokazuje, no to gdzie były służby? No nie sprawdziły tego? Powiem szczerze, że jakoś mi się nie chce wierzyć, że tego nie sprawdziły.
Tadeusz Marszałek. Tajwan broni swojej niepodległości. Polska nadal w uzależnieniu od obcych i własnych służb oraz agentur działających na rzecz wrogich Polsce państw.
No tak zawsze. Wielkiego brata i teraz ktoś, no, kupiliśmy historię, że to jest taki bogaty wielki brat. To w związku z tym to jest lepszy wielki brat i w związku z tym trzeba z nim współpracować. No to jest kolejna zguba dla Polski. Powiem szczerze, często jak czytam komentarze pod różnego rodzaju artykułami o Chinach, to wcale nie jest taka świadomość polskiego społeczeństwa nie jest zła i ludzie widać rozumieją, czym są Chiny i jakie jest zagrożenie. Pamiętam zresztą, jak państwo kiedyś Klub Idź Pod Prąd Warszawa organizował właśnie taką kontrmanifestację do jakiejś tam imprezy komunistycznej na Starym Mieście w Warszawie, którą robili Chińczycy i przedtem zorganizował, zdaje się, taką sondę, gdzie pytał właśnie Polaków, między innymi o Tiananmen, jaki jest ich stosunek do Chin. I okazało się, że tacy przechodnie, zwykli przechodnie tam w weekend po Warszawie, no ich zrozumienie Chin było bardzo dobre, więc to nie jest tak, że gdybyśmy było więcej mowy o tym chińskim zagrożeniu, gdyby w mediach polskich, tych mainstreamowych, czy polscy politycy, gdyby raptem zaczęli mówić o zagrożeniu chińskim, to by spotkało się z jakimś oporem. No, nie, właśnie wydaje mi się, że przeciętny Polak w większości rozumie to zagrożenie i wcale dla niego Chiny nie są wzorem państwa, nie są wzorem do naśladowania i dążenia do jakichś, to nie są jakiś wzór do naśladowania i kierunek, w jakim powinniśmy iść.
Z jednej strony Polska, no widzimy, że tutaj jak pani redaktor mówi, no społeczeństwo polskie zdaje się znać to zagrożenie, rozumieć. Z drugiej strony mamy polskie władze, które nie widzą, nie znają, nie chcą, albo nie chcą widzieć lub znać tego zagrożenia. No ale Unia Europejska...
Z drugiej strony, no, ktoś tam jednak musi widzieć, skoro cały czas jest dyskusja nad tym prawem, nie? Ktoś to prawo jakoś tam, tę ustawę próbuje pisać, żeby jednak była jakoś tam dobra, inni to próbują psuć. Także są jakieś tam, jakieś środowiska w tych gdzieś blisko władz, które